Ja chciałam się podzielić takim swoim przemyśleniem, które się pojawiło w momencie, kiedy przeczytałam takie świadectwo, które pastor rozesłał i też było na stronie facebookowej. Nie wiem, czy czytaliście to. To pokrótce powiem, to było świadectwo kobiety, która bardzo przeżyła śmierć swojego męża. Generalnie przeżyła śmierć, choroby i śmierć męża i mówiła o tym, jak bardzo ważne dla niej było to, co się głosiło, czy to, co czyta w Biblii, czy modlitwa, a nie to, jak wyglądał Kościół. Czyli na przykład, czy była kawiarenka, czy nie, czy Kościół wypełniał zapach świeżo palonej kawy, albo czy jakiego koloru była kanapa na scenie. I bardzo mnie to poruszyło i to właściwie z dwóch powodów. Dlaczego mnie to poruszyło? Bo po pierwsze pomyślałam sobie o tym, że to wszystko ma jakby dwie strony. I z jednej strony zgodziłam się z tym świadectwem o tyle, że, czy o tyle, generalnie zgodziłam się z tym, że w zasadzie pierwsze rzeczy są pierwsze, tak? Czyli nie jest ważne to, czy szczególnie w sytuacji kryzysowej, najważniejsze jest to, jak blisko jesteśmy Boga. I rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych to, co nam przychodzi do głowy, to, co nas ratuje, co ratuje nasze życie, to jest to, co zaczerpnęliśmy z relacji z Bogiem. I to jest super ważne. I to, jak żyliśmy według Słowa, ile tego Słowa czytaliśmy, ile tego Słowa mieszka w nas, ile nas przemieniło. I to jest rzeczywiście super ważne i super istotne. Ale też jest taka druga strona tej całej sytuacji. Bo tak naprawdę kwestia tej kawiarenki czy koloru kanapy to tak trochę obnaża nasze myślenie o pewnych rzeczach. Bo ja nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, my bardzo często właśnie w świecie chrześcijańskim, szczególnie tutaj mówię o naszym lokalnym, może polskim świecie chrześcijańskim, mamy trochę problem z jakością. To znaczy my po prostu bardzo często się tłumaczymy z różnych rzeczy pod tytułem, że najważniejsze jest serce. I bardzo często jest tak, że się nie przywiązuje wagi do rzeczy, które są ważne i które też są duchowe, czyli na przykład do rozwijania pewnych talentów, do tego, żeby coś było ładne, żeby o coś zadbać. I to jest trochę taki problem. Ja na przykład pamiętam, że miałam bardzo duży problem, jak widziałam nauczanie albo uwielbienie z Betelu, albo z innych kościołów amerykańskich, bo mnie trochę ta forma tak jakby raziła. Ja myślę, kurczę, po co oni tak przywiązują wagę do tego, jak wyglądają? Bo naprawdę oni są bardzo w przemyślany sposób i ubrani, i w przemyślany sposób ta scena wygląda. I mnie to na przykład raziło. Ale wiecie co, to mnie też konfrontowało, bo ja się patrzyłam na to, co jest zewnętrzne. I trochę jest tak, że jeżeli za bardzo przywiązujemy wagę do tego właśnie, czy jest, nie wiem, zapach świeżo palonej kawy, czy ta kawiarenka jest taka, a nie inna, czy wyglądamy tak, a nie inaczej, czy mamy doskonałą formę uwielbienia, czy mamy doskonałych muzyków, to może stać się bożkiem. Ale lęk przed tym to jest też bożek. Że my po prostu nie możemy jakby się dać złapać w taką pułapkę. I jakby dlaczego to też mnie poruszyło, to świadectwo? Ja jestem bardzo gdzieś tam poruszona tym, co się dzieje w Kansas, w Międzynarodowym Domu Modlitwy. Generalnie to jest jakby takie miejsce, które straszliwie mnie, złe słowo, ale bardzo zapaliło mnie po prostu do modlitwy. I pamiętam, jak tam byłam, a byłam tam kilka razy, to bardzo uderzyła mnie jedna rzecz, oprócz oczywiście wielu innych, ale jedna rzecz była dla mnie bardzo zaskakująca. Bo tam obok Domu Modlitwy, czyli w tym samym budynku, zaraz następne wejście, jest kawiarenka. I taka dosyć duża ta kawiarnia jest. Oni też jakby z zysków z tej kawiarni żyją, czy utrzymują w ogóle służbę. Ale co było niesamowite? I to się też objawiało w ogóle poza tą kawiarenką. Ale w tej kawiarence, słuchajcie, ludzie siedzieli, jedli kanapki, pili kawę. Oni tam bardzo przywiązują wagę do tego, żeby to było na przykład bardzo dobre. Także mają wyjątkową, jak na Amerykę, kawę. Tam się szło, żeby napić się prawdziwej kawy. Ale wiecie, co tam się działo? Tam ludzie siedzieli, jedli, pili, rozmawiali, śmiali się, pracowali na komputerach, ale co jakiś czas widać było, że ktoś się o kogoś modli. I to też mnie strasznie poruszało, że ta kawiarnia to nie jest takie miejsce, że wychodzisz z sali modlitwy i idziesz i po prostu jesteś zupełnie kimś innym, tylko po prostu pokazywało, jakim oni stylem życia żyją. I ci ludzie w ogóle też mnie niesamowicie zarażali tą postawą, bo przez to, że byli w tym miejscu modlitwy i żyli tą modlitwą, to oni na przykład też w ogóle poza, gdzieś tam się w sklepie spotykało jakiegoś człowieka, to on się też się modlił. O czymś się rozmawiało, to każda rozmowa kończyła się modlitwą. I dlatego mnie jakoś tak dotknęło, że my się czasami za bardzo koncentrujemy na tych rzeczach, które po prostu są nieistotne. Tylko właśnie, żeby ich nie odrzucać, ale też, żeby właśnie nie koncentrować się tak na nich, że one są wyznacznikiem czegoś. Ja musiałam się naprawdę bardzo nawrócić, żeby nie osądzać ludzi z Betelu. Właśnie dlatego, że ja nie wiem, Ja nie mogę osądzić ich serc. Ich uwielbienie podnosi tylu ludzi. To ich uwielbienie jest tak mocne, że w zasadzie jakie to ma znaczenie, jak oni... I co mnie jeszcze dotknęło właśnie w tym kontekście? Właśnie, w Wajchopie mają bardzo taką skoncentrowaną wizję tego, jak żyć. Oni mówią bardzo konkretnie o stylu życia. I ten styl życia jest oparty na nauczaniu Jezusa, na kazaniu na górze. I ja sobie tak wzięłam teraz, żeby wam powiedzieć, o co mi konkretnie chodzi. To wzięłam sobie ten fragment pierwszy i w ogóle zachęcam was bardzo, bardzo do studiowania kazania na górze. I to takiego studiowania właśnie, żeby zrozumieć i zgłębić, o co tam chodzi. I tam jest pierwszy fragment, który jest bardzo taki kłopotliwy dla wielu z nas, bo tam jest napisane: błogosławieni ubodzy w duchu. I często nie wiemy jakby, o co chodzi, a ja zerknęłam do, właśnie co znaczy ubóstwo w duchu. Trudne, ale ja zerknęłam do różnych tłumaczeń i dwa były po prostu, uważam, rewelacyjne. To są nowe tłumaczenia. Jedno mówi tak, to jest tłumaczenie Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Bogaci żebrzący u ducha, bowiem ich jest Królestwo Niebios. A drugie, szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Widzicie, o czym to mówi dla mnie? O głodzie Boga. Po prostu, że ten werset mówi, że ubodzy w duchu to są ci, którzy są straszliwie głodni Boga. I że jak my będziemy głodni Boga, to naprawdę nie będzie miało znaczenia, co my mamy i jak to robimy. Będzie miało znaczenie, ale też nie będzie miało znaczenia. I nie będziemy w ogóle dyskutować i zastanawiać się nad tym, czy robić to w taki sposób, czy inny, bo tak naprawdę będziemy to robić dlatego, że robimy to dla Boga. I będzie też nam łatwiej się zgodzić po prostu z pewnymi rzeczami, bo będziemy u siebie nawzajem widzieć ten głód Boga i nie będziemy się osądzać ani oceniać, że ktoś robi to w taki sposób, że ma kanapę na scenie albo nie ma kanapy, a ktoś jest po prostu, ma wyższy poziom, nie wiem, uwielbienia, a ktoś ma niższy. Tylko będziemy cały czas patrzeć na to, że my wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby mieć głód Boga, że to jest najważniejsze. I jeszcze mi jedna rzecz bardzo to, że dotknęła, bo bardzo często właśnie robimy różne rzeczy, bo się boimy, że że świat, patrząc na nas, oceni nas w taki sposób, że my jesteśmy, no nie wiem, niewystarczający. Nie wiem, czy macie też coś takiego. Ja bardzo, bardzo często się na tym łapię, że myślę sobie, kurczę, jako chrześcijanka, no to okej, no to ja powinnam na przykład właśnie tak, żeby ludzie nie myśleli, że jestem jakaś gorsza albo coś, że też powinnam wyglądać, albo że, nie wiem, powinnam mieć różne rzeczy. Ja już się z tego lekko wyleczyłam, ale bardzo często w Kościele właśnie jest takie poczucie, że my musimy pokazać coś światu albo przyciągnąć ludzi ze świata tym, że jesteśmy w zasadzie podobni. Albo takimi rzeczami, które ludzie w świecie mają. A wierzcie mi, wszystkie te rzeczy ludzie mają w świecie. Ludzie mają kawiarnię, mają kawę, mają wszystko. Ale czego nie mają? Nie mają Boga. I głodu Boga, ale przede wszystkim nie mają Boga. I jest takie jedno takie proroctwo, które bardzo mnie dotknęło, to na zakończenie wam powiem, bo bardzo mnie to dotknęło. To jest takie proroctwo, które mówi o tym, jak będzie wyglądał Kościół, właśnie, no może nie w najbliższych czasach, ale w zasadzie jak powinien wyglądać Kościół. I tam jest na końcu napisane tak, bo to jest o takim Kościele, który będzie naprawdę całkowicie oddany Bogu. Jakby ogołocony i całkowicie oddany Bogu. I jest tak, wtedy ludzie zobaczą tą trzutkę wierzących jako coś kompletnie nowego, odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze szukali w tajemnicy. I wiecie co, naprawdę ludzie nie szukają tego, co już mają w świecie, tylko szukają u nas głodu Boga, i szukają tego poszukiwania Boga. Zachęcam was do studiowania kazania na górze.
Dzięki sobie. Dzięki. Nie będę dzisiaj miał nauczania, ale w związku z tym, co Sylwia mówiła, chciałbym się z wami czymś podzielić, pewną posługą. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, ja myślę, że to jest cykl cały i możliwe, że ja to nagram i umieszczę to na YouTubie. Niedawno przyjechała do nas na posługę pewna rodzina. Chodziło o 16-letnią córkę wierzącej rodziny. I to była osoba, która też służyła w uwielbieniu w kościele. Wierzący rodzice. On przynajmniej liderem w kościele. Mieszkali w takiej małej miejscowości. Dziecko dorosło, córka dorosła i poszła do większego miasta. Poszła do gimnazjum, nowe środowisko, nowi ludzie, nowi nauczyciele. Nie potrafiła się znaleźć. i chciała być zaakceptowana przez nowe środowisko, więc starała się zrobić wszystko, żeby się przypodobać im. Wiecie, ten świat jakby preferuje, że musisz być piękny, musisz być piękna, więc nie możesz być gruba, musisz mieć figurę, modelki i tak dalej, i tak dalej. Ona sobie wzięła to do serca i doszło do anoreksji. Więc rodzice to zobaczyli, zaczęli z nią rozmawiać, wierząca osoba. Zaczęli z nią rozmawiać, tłumaczyć jej, to nie za wiele dawało. W końcu poszli do psychologa chrześcijańskiego. Miała tam kilka sesji. Psycholog stwierdził, że potrzeba psychiatry już. Więc poszli z nią do psychiatry. Psychiatra stwierdził, że potrzebuje położyć się do szpitala. No i wiecie, i tam zaczną szpikować pewnymi tabletkami. Jak wiecie, na to po prostu nie ma lekarstwa i nie ma pigułki. Dlatego, że to jest duchowa rzecz. No i wtedy właśnie rozmawiałem z tym tatą przez telefon i on prosił, czy on może przyjechać z tą córką. No i przyjechali. I zaczęliśmy z nią rozmawiać. Tato był w biurze. My z żoną żeśmy wzięli ją do gabinetu. I kiedy się modliłem o to, w jaki sposób usłużyć temu dziecku, Pan wyraźnie mi powiedział, że muszę, żeby mówić o łasce Jezusa, łasce, która zbawia. Wiecie, w liście do Hebrajczyków jest napisane, to jest w 5, 9 wiersz o Jezusie, że osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia. Dużo żeśmy rozmawiali o tym, pytałem się, w co naprawdę wierzy. Ona próbowała wielu rzeczy, bo potem zobaczyła sama, że już, że to jak funkcjonuje, że to jest bardzo złe i przyrzekała sobie, różne rzeczy robiła i z tego nic nie wyszło. Było coraz gorzej. Zapytałem się jej, co byś chciała, żeby Jezus dla ciebie zrobił? I ona powiedziała tak, aby mnie uwolnił z lęku. Ja się pytam, przed czym? Przed jedzeniem, dlatego że ja myślę, że jeśli coś zjem, to natychmiast będę gruba. Więc zacząłem jej mówić, że tylko Jezus jest Zbawicielem, że żadne pigułki nie są Zbawicielami, że żaden Kościół nie jest Zbawicielem, żaden posługujący nie jest Zbawicielem. To osoba Jezusa jest Zbawicielem. I powiedziałem, mówiłem kilka świadectw osobistych, w jaki sposób czerpać ze zbawienia. Widzicie, zbawienie jest z łaski Bożej poprzez wiarę, tak? Jest napisane. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Łaska jest Duchem Pańskim. I ten Duch to jest Duch Święty. On przychodzi, że łaska jest tylko dla pokornych i uniżonych. Ona próbowała zrobić coś sama. Inni ją zachęcali. Próbowała i ciągle zderzała się ze ścianą i było coraz gorzej. I powiedziałem, widzisz dziecko, ty nie czerpiesz z łaski. Ty nie rozumiesz chyba, czym jest łaska. Łaska jest darem. Dla tych, którzy są słabi, którzy nie potrafią. Dzieliłem się kilkoma swoimi świadectwami, świadectwami z posługi, kiedy próbowałem własną zdolnością poradzić sobie. Wiecie, przerobiłem sporo lekcji z Bogiem na ten temat. Każda lekcja była trudna i bolesna, aż zrozumiałem w swoim sercu, że dopóki ja będę próbował, to Bóg będzie stał obok. Ja nie zdałem tej lekcji za pierwszym razem. Musiałem kilka lekcji przerobić z Bogiem, aż w sercu zrozumiałem, że nie opłaca się tak żyć, że to jest zbyt męczące i że to nie przynosi zbawienia. Doprowadziliśmy ją do takiego miejsca, że ona potrzebowała na nowo powierzyć swoje życie Jezusowi w takiej ufności całkowicie i bez reszty, bez względu na to, co świat będzie mówił o niej. I powiedziała mi wprost, jeśli chcesz być chrześcijanką, musisz być świadoma, że ten świat cię odrzuci. Musisz być świadoma, że ten świat, który jest pod wpływem ducha tego świata, odrzuci ciebie. I żeby w tym funkcjonować, potrzebujesz Jezusa i mieć społeczność z Nim. To nie było łatwe dla niej. Ale w końcu zrozumiała, ja się zapytałem. Możesz stąd wyjść inna, wolna. Pod jednym warunkiem. Że naprawdę powierzysz swoje życie Jezusowi, uczynisz Go absolutnym Panem życia, bo to inaczej nie zadziała. Jezus nie może zbawiać tych, którzy Mu nie są posłuszni, oddani, poddani. To jest niemożliwe. To dlatego łaska to jest ta boska moc. Łaska jest dostępna tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. To z Jego łaski, z Jego pełni myśmy wszyscy bierzemy łaskę za łaską. Ona jest dostępna w Chrystusie. Powiedziałam, jeśli ty całkowicie nie powierzysz się Jemu, a to jest krok wiary, to niestety On nie będzie ci mógł w pełni pomóc, czyli nie będzie cię mógł w pełni zbawić. Ja mówię, jesteś wolnym człowiekiem, już jesteś na tyle dojrzała, że masz prawo podejmować decyzje. Ja mówię, musisz dokonywać dziecko wyboru. Żyjemy w takim świecie, a nie w innym. Ten świat nigdy nie okaże ci przychylności. On nigdy nie okaże ci łaski ani miłosierdzia. Na to nie licz. A wręcz przeciwnie, będzie starał się ciebie odrzucić. I tylko żyjąc w Chrystusie i z Chrystusem, ostoisz się, inaczej nie. Powiedziałam, jeśli chcesz, możemy się o to modlić. Ona długo myślała. Potem poprosiła, żeby tato przyszedł do ten. Powiedziałam tacie, o czym żeśmy rozmawiali. Myślę, że chyba był trochę zaskoczony. Wiecie, bo oni myśleli, że tak, on przyjedzie z córką, ja się pomodlę, zrobię pstryki, wszystko minie. To tak nie działa. To tak nie działa. Duch Święty, on się będzie poruszał zgodnie ze Słowem, a nie wbrew Słowu. Nie kręćcie tam, bo tutaj głos zanika. Ona powiedziała, że dobrze. Bała się, że jeśli coś zje, na przykład coś bardziej tłustego, to nagle widziała siebie, że już jest gruba, więc nie akceptowała siebie już. Wiecie, że w taki sposób można znienawidzieć samego siebie? Kiedyś posługiwałam żonie pewnego lidera chrześcijańskiego z Polski. Ona nie mogła stanąć przed lustrem, dlatego że jak otwierała oczy, to paniczny lęk ją ogarniał. Nie mogła patrzeć na siebie. Do takiego stopnia to doszło. Była kilka razy w szpitalu, nawet psychiatrycznym. To jest wszystko przez odrzucenie. Ona się zgodziła. Uklękliśmy przy kanapie. Powierzyła na nowo swoje życie Jezusowi. i wyraźnie odczuła, że taki pokój na nią spłynął. Wiecie, bo to jest krok wiary oczywiście. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, czasy, w których my żyjemy, one będą coraz trudniejsze, a widzę, że duch tego świata, on ciągle usiłuje mieć coraz większy wpływ na ciało Chrystusa i robi wszystko, żeby ciało Chrystusa przypodobało się Jemu, żeby On za bardzo nie ingerował w życie ich. Wiecie, kiedy patrzymy na całą Biblię, możemy zobaczyć jedną rzecz. Bóg wyzwolił Izraela z ziemi egipskiej, to o czymś mówi, i przez cały Stary Testament im mówił, nigdy nie wracajcie tam. Bez względu na to, co będzie w waszym życiu. Nie wracajcie do Egiptu. Jak to się ma w Nowym Przymierzu? Nigdy nie wracaj do starego życia. Widzicie, Duch Święty, jedną z najważniejszych ról i jakby zadań Ducha Świętego, wiecie co jest? Nasze uświęcenie. Dlatego, że kiedy się pod to nie poddamy, to nie będziemy mogli doświadczać tego, co Bóg Ojciec ma dla nas. Nie możemy szukać bezpieczeństwa w tym świecie. Nie znajdziesz go tam. Jeśli szukasz bezpieczeństwa w tym świecie, to tak jakbyś szukał bezpieczeństwa u diabła. To nie licz na to, że tam to znajdziesz, bo nie znajdziesz. On cię tylko oszuka i wykorzysta. Widzicie, kiedy wierzący ludzie starają się w taki sposób dbać o swoje bezpieczeństwo, że szukają bezpieczeństwa w systemie tego świata, to tak jakby to, co Bóg mówił do Izraela, wracają do Egiptu. I przeczytam tutaj takie dwa fragmenty. Kiedy Bóg ostrzegał swój lud. Księga Izajasza, 30 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Bóg mówił tak do swojego ludu, mówił. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój. Zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. I potem ostrzega ich, lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. W 36 rozdziale mówił tak. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. Nadłamana trzcina. Spróbuj sobie uzmysłowić, że jest taki pręt, trzcina bardzo sucha, jak ją złamiesz, ona nie jest ucięta równo. Ona ma ostre zakończenia zawsze, bo ona się nie złamie równo. To teraz spróbuj sobie wyobrazić, że jedną część opierasz o ziemię, a drugą, o tą ostrą, opierasz swoje całe ciało dłonią. Wiesz, co się stanie? Wbije ci się w dłoń i krew zacznie ciec. W tych czasach, kochani, w których my żyjemy, my jako ciało Chrystusa potrzebujemy nauczyć się zaufania do Pana. Bo jeśli powierzyłeś swoje życie Bogu, to coś ci powiem. To On je wziął w swoje ręce i od tego momentu w twoim życiu nie może się wydarzyć nic bez Jego zgody i przyzwolenia. bo On jest wszechmogący i suwerenny. On każde zło, które nas dotyka, stara się obrócić w dobro. Ale coś wam powiem, ja tego doświadczyłem i nie myślę, że nie tylko ja. Kiedy On zobaczy, że idziesz niewłaściwą drogą, dotknie się twego życia i jakby obedrze cię ze wszystkiego, na czym masz, w czym pokładasz zaufanie, tylko po to, żeby zwrócić twoje serce do Niego. I to nie jest łatwe i przyjemne dla duszy człowieka. Ale wiesz, dlaczego On to zrobi? Bo zbyt mocno cię kocha, żeby cię tak zostawić na tej drodze. I coś wam powiem, to jest wyraz miłości Boga Ojca do dziecka. I wielu tego nie rozumie. Bo On to z miłości robi. Nie po to, żeby cię zniszczyć. Po to, żeby cię zatrzymać i coś ci pokazać. Widzicie, Bóg wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł nas do swego królestwa, umiłowanego Syna. I On się podzielił z nami swoim królestwem. I pragnie, żebyśmy nauczyli się żyć w tym królestwie i czerpać z Jego królestwa, a nie z królestwa tego świata. Dlatego, że w Jego królestwie, coś wam powiem, jest zaspokojenie każdej jednej potrzeby człowieka, czy to jest potrzeba duchowa, czy materialna, czy fizyczna. Każdej jednej. I królem tego królestwa jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Widzicie, to pokora i uniżenie sprawiają, że to otwiera uszy Boga Ojca. Otwierają moje uszy do słuchania, moje serce do dawania. To jest życie w wierze i poprzez wiarę w Jego Słowo. Dlatego zachęcam was. Rozważajcie i studiujcie Słowo. A Duch Święty będzie was prowadził według Słowa. Będzie wam objawiał. To jest tak jak pragnienie, to o czym Sylwia się dzieliła. Jeśli masz pragnienie Boga, On ci wyjdzie naprzeciw. Uważam, że jest niebezpieczne nie mieć pragnienia dzisiaj Boga. Dzisiaj jest to bardziej niebezpieczne niż 5 lat temu, niż 10 lat temu, czy 20 lat temu. Dzisiaj jest to bardziej niebezpieczne. To, co Pan do mnie też mówił, powiedział tak, nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. I chcę wam coś powiedzieć, kochani. To jest wyraz miłości Boga Ojca do nas. To nie jest tylko moje zdanie. Słucham niektórych Bożych mężów i oni podobnie mówią. Wiecie, korekta dla życia swojego dziecka to jest wyraz miłości Boga Ojca do człowieka. Wiecie, co Jezus powiedział Janowi, który miał objawienie? Wszystkich, których miłuję, karcę, wychowuję. Czy to jest przyjemne? Nie. Ale jest błogosławione. Jak mamy żyć? Zachęcam was do tego. Oczywiście ja nie jestem za biernością i mówię, a niech to, co ma być, to niech będzie. Nie, to nie jest Boże myślenie. Ja nie wierzę, że Bóg honoruje naszą bierność i taki fatalizm. To nie jest od Boga. Bóg chce uczynić nas silnymi w Nim. Nie w samym sobie, ale w Nim. Co to znaczy? Że ja polegam na mocy Boga, a nie na swojej własnej. Że moje zaufanie jest w Jego moc, w Jego mądrość, w Jego suwerenność, że ja nie mogę polegać na sobie i ufać swojemu własnemu sercu. Widzicie, doświadczyłem i myślę, jeśli staniesz w prawdzie, to możesz zobaczyć, że nie wszystko to, co nieraz Kościół robił w wierze, było według woli Pana. Po owocach się poznaje. Ja wierzę, że Pan prowadzi Kościół do takiego miejsca, że my potrzebujemy zacząć żyć w tej doskonałej woli Bożej, czyli tej przeznaczonej dla każdego z nas indywidualnie i dla zgromadzenia. Wtedy będziemy błogosławieni. Pamiętajcie, że Boża łaska jest tą Bożą mocą. Wiecie, Jezus doświadczył wszystkiego, chodząc po tej ziemi. Dlatego został takim, można powiedzieć, najlepszym naszym wstawiennikiem. On doświadczył wszystkiego, to co ty doświadczasz, ja. Gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, która pragnie was uwolnić z tego wszystkiego, co oddziela was od mojej obecności i miłości, będziecie mi wdzięczni i oddacie mi chwałę. Zachęcam was do tego. To Boża łaska zbawia. To moc Bożej łaski nas zbawia. I ta łaska pochodzi od Jezusa Chrystusa. On jest źródłem tego. Ona może cię zbawić od tego, z czego ty sam nie możesz się wybawić. Więc co należy zrobić? Coś wam powiem. To jest jedyna droga, którą opisuje i stare przymierze, i nowe. Zgiąć swoje kolana i swój kark. I poprosić, powiedzieć: Jezu, ja potrzebuję ciebie. Próbowałem, nic z tego nie wyszło. Widzicie, takie myślenie dla tego świata jest nie do przyjęcia, bo ten świat ci powie: musisz być silny i przebojowy. Królestwo Boże funkcjonuje na innych zasadach. Jeśli chcesz czerpać z Królestwa Bożego, potrzebujesz dużo pokory, dużo uniżenia i też wiary. I na koniec, pamiętaj, że łaska jest połączona z wiarą. Jeszcze raz to powtórzę. Łaska jest połączona z wiarą. Wiara jest połączona z łaską. Nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można chodzić w wierze bez mojej łaski. Widzicie, to jest połączone. Nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można chodzić w wierze bez mojej łaski. Na tym skończymy. Ja chciałbym, żebyśmy poświęcili troszkę czasu na modlitwę za tych, którzy może się zmagasz gdzieś z czym i nie potrafisz z czegoś wyjść. To po pierwsze potrzebujesz zrozumieć, nasza modlitwa, moja modlitwa może wesprzeć twoją decyzję. Ale to ty potrzebujesz się uniżyć przed Panem. Stanąć w prawdzie i w pokorze. To jest, wiecie, kiedyś Graham Cook powiedział też w takim proroczym słowie, tam w Ameryce jest taki, w Ameryce przede wszystkim, jak się masz? Halleluja, dobrze. Serce płacze, ale mówi: dobrze się mam. Wiecie, co to jest? Obłuda. Bóg nienawidzi takiego życia. Bóg nienawidzi obłudy, on kocha prawdę. Są tacy, którzy się mają dobrze, są tacy, którzy nie mają się dobrze. Pomyśl przez chwilę. To, że dziś jesteś słaby, wcale nie oznacza, że Bóg cię odrzuca i cię nie kocha. Wręcz przeciwnie. Jezus do takich przyszedł. Wiecie, taka duma i osobista i taka, to jest połączona z pychą często, ona zakrywa duchowy wzrok i zatyka duchowe uszy. A pokora otwiera to.